Czas na audycję Czytać, aby być mądrym. Dzisiaj audycję tę poprowadzi pan Szymon Cieśla, redaktor naczelny miesięcznika W naszej rodzinie. Witamy serdecznie, panie redaktorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca, witam słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie mnie do dzisiejszej audycji. Drodzy państwo, tak jak wspomniał ojciec, chciałbym dzisiaj powiedzieć o miesięczniku W naszej rodzinie, o jego majowym wydaniu, ale także o książkach, ciekawych książkach, które pojawiły się na rynku księgarskim, bo te zawsze warto polecać. Jest ich bardzo dużo, a te, które wybieramy, to są te, które naprawdę warto polecić. Miesięcznik W naszej rodzinie chciałbym otworzyć przed państwem artykułem profesora doktora habilitowanego Mieczysława Ryby, który zastanawia się nad rezolucjami Parlamentu Europejskiego i polityce Stanów Zjednoczonych wobec Polski. Antypolska rezolucja Parlamentu Europejskiego nie zaskoczyła nikogo. Zdominowany przez czynniki lewicowe i proniemieckie, Parlament wykonał to, czego oczekiwali od niego włodarze Unii Europejskiej. Smuci tylko skrajnie nieodpowiedzialna postawa europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy za wszelką cenę chcą powrócić do władzy. Nie mają żadnych zahamowań. O skutkach tej rezolucji, która przez jednych jest bagatelizowana, a przez innych podnoszona do rangi niezwykle niekorzystnego dla Polski dokumentu, pisze profesor Mieczysław Ryba w swoim artykule Rezolucja Parlamentu Europejskiego i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski. Warto przeczytać, by wyrabiać sobie opinię na temat tej całej sytuacji, która przecież ciągle się nie skończyła. A w ten nurt wpisuje się artykuł pani redaktor Edyty Żyły. Komu potrzebna jest walka o Trybunał? Czy opozycja naprawdę chce zakończyć spór o Trybunał Konstytucyjny? Wręcz przeciwnie. Liderzy niechętnych PiS ugrupowań potrzebują tej sprawy jak powietrza do oddychania. Drodzy państwo, nie będę streszczał artykułu, bo jest on obszerny. Wiadomo, myślę już o co chodzi, ale podsumuję tylko takim stwierdzeniem, że nawet gdybyśmy w tej chwili wrócili do punktu wyjścia problemu o Trybunał, czyli cofnęli się do sytuacji, która była do zaakceptowania dla obecnej opozycji, to można by śmiało stwierdzić, że nic to nie da, bo przecież nie o Trybunał chodzi, tylko o to, żeby walczyć i zniszczyć to, co naród wybrał. Komu potrzebna jest walka o Trybunał? Pani Edyta Żyła. Przeglądając dalej miesięcznik W naszej rodzinie, przypomnę, że jest on dla całej rodziny, nie tylko dla tych, którzy interesują się polityką, ale również dla tych, którzy chcą po prostu poczytać o sprawach i problemach rodzinnych. I tutaj wspaniała rozmowa, jaką przeprowadziła pani Bernadeta Grabowska z Mariolą i Piotrem Wołochowiczami. Państwo Wołochowicz są autorami licznych publikacji na temat małżeństwa i rodziny. Są szczęśliwymi małżonkami, rodzicami trójki dorosłych dzieci, a od niedawna także dziadkowie. Rozmowa została zatytułowana Ogród miłosny małżonków. W rozmowie tej padają takie pytania. Co Pismo Święte mówi na temat miłości cielesnej? Czym jest czystość małżeńska i jak należy ją rozumieć? Jak najkrócej określiliby państwo, pytanie do państwa Wołochowiczów, seksualność kobiety i mężczyzny? O czym powinien pamiętać kochający mąż, o czym powinna pamiętać żona? Współżycie małżeńskie oprócz zrodzenia potomstwa ma również na celu wyrażenie miłości pomiędzy małżonkami dla zaspokojenia własnych zachcianek. Na czym polega właściwie godne dysponowanie ciałem małżonka? Te i inne pytania zostały postawione państwu Marioli i Piotrowi Wołochowiczom i oczywiście udzielają na nie odpowiedzi. Myślę, że warto sięgnąć po ten artykuł i wręczyć go żonie, czy samemu przeczytać, jako jeśli jest się mężem, a nawet młodym ludziom, którzy jeszcze nie mają żon, czy kobietom, które nie mają jeszcze mężów, po to, by przygotować ich na ten wspaniały dar i wprowadzić do ogrodu miłosnego małżonków. Pozostając w kręgu artykułów poradniczych, chciałbym gorąco Państwu przedstawić artykuł Sławomiry Gruszewskiej, która jest profesorem, psychologiem, etykiem, filozofem. Wykłada na co dzień na Uniwersytecie Szczecińskim, ale także jest wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. I od kilku miesięcy pisze już artykuły do naszego czasopisma, wskazując na pewne problemy, jakie występują w wychowaniu dzieci, bo tą tematyką bardzo mocno się zajmuje i pomaga młodym ludziom na co dzień. Artykuł nosi tytuł Niezbędnik prawidłowego reagowania rodziców przerażonych, czyli jak uwolnić córkę od pastucha. Tak, kontrowersyjnie to brzmi, ale właśnie o to chodzi. Rozpoczął się kolejny wiosenny weekend. Zaplanowałam jego spędzenie w gronie najbliższych. Nic nie wskazywało na to, aby cokolwiek mogło mi w tym przeszkodzić. Właśnie wybieraliśmy się na spacer z psami do lasu. Zamykałam drzwi frontowe domu, gdy usłyszałam dźwięk telefonu, którego na wyjścia do lasu nie zabieram. Nie zwykłam też biec na jego sygnał, przewracając meble po drodze. Miałam ochotę chwilowo odroczyć kontakt z kimś, kto próbował go nawiązać. Jednak po kilku sekundach wahania odebrałam, co spotkało się z dezaprobatą członków rodziny, nie wykluczając czworonogów. Dzwoniła moja znajoma. Musiała przeżywać wyjątkowe stany wyrzutu adrenaliny, bo miałam trudności ze zidentyfikowaniem emitowanej treści wypowiadanych słów, które były przerywane wybuchami płaczu i czymś, co przypomniało skowyt. W takich przypadkach próba nawiązania kontaktu jest niemożliwa. Należy poczekać, aż rozmówca zakończy emocjonalne show i sam się zainteresuje, czy druga strona nadal go słucha i pozostaje w sieci. Kiedy po obu stronach zapadła cisza, a moja rozmówczyni czekała na potwierdzenie mojej obecności, dowiedziałam się, co sprowokowało jej histerię. Eliminując z naszej rozmowy krzyk, płacz i zawodzenie, problem można by nazwać konfliktem interesów rodziców i ich dorastających dzieci, wynikających z odrębności postrzegania, interpretowania i konsumowania rzeczywistości. Moja znajoma, matka 17-latki, zgłosiła swoją dezaprobatę w stosunku do sympatii córki, która wymykała się wszelkim kanonom, łamiąc matczyne poczucie bezpieczeństwa. Ignorancji podlegał również jej lęk o przyszłość córki, która to zadaje się z kimś, komu nie należy ufać. Nie bardzo wiedziałam, jak mogłabym jej pomóc w trakcie rozmowy telefonicznej, nie wiedząc nic o parze nastolatków i o historii ich znajomości. Przez kolejnych kilkanaście minut wysłuchiwałam opowieści z pominięciem chronologii zdarzeń w ogólnym chaosie i z wieloma powtórzeniami. Myślę, że już wiedzą Państwo, o czym jest artykuł i o jak bardzo ważnej sprawie. Ważnej dla rodziców i ważnej dla dzieci. Problem akceptacji miłości, partnerów, czy nie wiem jak to jeszcze nazwać, sympatii młodych ludzi, którzy nagle oznajmiają rodzicom, bo przychodzi taki okres, mamo, mam chłopaka, albo chłopak mówi, mamo, mam dziewczynę, czy tato, mam dziewczynę. I właśnie to bardzo istotne zdanie, które tutaj zostało napisane. Została naruszona strefa komfortu rodzica, co powoduje potem ogromne problemy. Jak z nich wybrnąć, jak zakończyła się ta sytuacja? Odsyłam Państwa do artykułu w dziale Psycholog w rodzinie Sławomiry Anny Gruszewskiej, Niezbędnik prawidłowego reagowania rodziców przerażonych, czyli jak uwolnić córkę od pastucha. Wyprzedzić starość to dział, w którym publikuje swoje przemyślenia Krystyna Berdyńska i tym razem przytacza rozmowę, świadectwo osoby, która podjęła się stworzenia rodziny zastępczej. Najpierw musiałam przejść szkolenie dla rodzin zastępczych. Potem zostałam zakwalifikowana do pełnienia roli matki zastępczej. To był dla mnie bardzo owocny czas. Nauczyłam się innego spojrzenia na rodzinę. Wychowywanie, spojrzenie z perspektywy dziecka. W tamtym trudnym okresie spotkałam na swojej drodze wielu życzliwych ludzi z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także w pracy. Dzięki otwartości i dobroci innych, jak po sznureczku, udało mi się osiągnąć cel. Dlaczego osoba, która jest bohaterem tego artykułu, podjęła się przejścia tych wszystkich kursów i szkoleń, by stać się matką zastępczą. Pamiętny dzień grudniowy, dokładnie 16 grudnia 2014 roku, miałam wolne i robiłam porządek przed świętami Bożego Narodzenia. Nie spieszyłam się zbytnio, tak sobie wszystko wcześniej zaplanowałam, że wiedziałam, że zdążę z porządkami i zakupami. Wczesnym popołudniem zadzwoniła do mnie siostra z błahą, jak się na początku wydawało, sprawą. Jej 17-letnia córka miała bóle brzucha i trzeba było jakoś pomóc. Jak się, drodzy Państwo, później okazało, z braku czasu nie będę już czytał więcej, ta 17-latka okazała się być w stanie błogosławionym i lada moment przyszło na świat dziecko. Ta sytuacja doprowadziła do różnych trudnych komplikacji w rodzinie. Skutkiem tego ciocia podjęła się wychowania dziecka. Takie sytuacje w życiu się zdarzają. Jak sobie z nimi można poradzić i jak poradzono sobie w tym momencie, w tej sytuacji konkretnej, pisze Krystyna Berdyńska w artykule "To najważniejsze, dać miłość innemu człowiekowi". Gorąco Państwu polecam. Rodzina to również rodzeństwo. Na ten temat pisze pani Mariola Żytkiewicz. Po prostu rodzeństwo. Kłótnie i bójki są codziennością w domu, w którym wychowuje się więcej niż jedno dziecko. Żaden problem wychowawczy nie sprawia rodzicom tak poważnych i długotrwałych trudności, jak konflikty między dziećmi. Kiedy w domu wychowuje się dwoje, troje czy więcej dzieci, ich rodzice codziennie przekonują się, jak trudną, wyczerpującą i niewdzięczną rolą jest konieczność nieustannego prowadzenia mediacji między pociechami. Pocieszania skrzywdzonego, ganienia napastnika, godzenia zwaśnionych. Czują się zmęczeni tą wojną domową, zniecierpliwieni odpornością dzieci na wszelkie nauki i upomnienia, zniechęceni brakiem skuteczności działań, które mają na celu załagodzenie konfliktów i zmniejszenie ciągłej rywalizacji. Czy jestem dobrym rodzicem, skoro nie potrafię nakłonić dzieci, żeby żyły w zgodzie, żeby były dla siebie miłe? Między kłótnią a porozumieniem. Rodzeństwo to naturalni wrogowie, a jedyny sposób na uniknięcie rywalizacji między bratem i siostrą to bycie jedynakiem. Pedagodzy są zdania, że rywalizacja i walka między rodzeństwem jest zjawiskiem normalnym, a kłótnie i potyczki między nimi są ważne i potrzebne. W ten sposób każde z dzieci poznaje zarówno siebie, jak i siostrę czy brata jako swego partnera w sporze, a także rodziców jako arbitrów. Zjawisko rywalizacji występuje powszechnie u wielu gatunków zwierząt, które żyją w rodzinach. Potomstwo współzawodniczy o dostęp do pokarmu, o względy rodziców, o przestrzeń życiową. Młode zmagają się między sobą, walczą w zabawie, ale także potrafią toczyć boje na serio. Człowiek nie jest wyjątkiem od tej zasady. Dzieci także zostały zaprogramowane przez ewolucję do rywalizacji. Jak postrzegać tę rywalizację, jak sobie z nią radzić, a ostatecznie jak przeprowadzić młodych ludzi przez ten etap rywalizowania, który trwa, jak się okazuje, do wieku dorosłego. Jakie są dobre i złe strony rywalizacji? Mimo, pisze autorka, że rywalizacja jest kosztowna, wymaga wiele energii, pociąga za sobą liczne przyjemności, wiąże się z psychicznym komfortem. Dzieci ciągle spierają się, kłócą. Dlaczego zatem to robią? I nie ustają we współzawodniczeniu, jaki pożytek może ona przynieść wszystkim jej tej rywalizacji uczestnikom. Wiele zalet rywalizacji, są też jej wady, opisuje autorka, i rady dla rodziców, jak kontrolować rywalizację między dziećmi. Między innymi uważnie obserwować zachowanie między dziećmi i ich relacje. Traktowanie wszystkich pociech tak samo, pisze autorka, nie jest jednak ani mądre, ani wskazane, ani efektywne. A tutaj wtrącę, przypomnijcie sobie Państwo, ile razy rodzice mówią, a twoja siostra to to tak, a twój brat to taki nie był, a twoja siostra to robiła to tak, a ty robisz to tak. Staramy się, by dzieci w ten sposób, dajemy im do zrozumienia, że powinny być takie same, jak ich starsza siostra czy starszy brat. I dalej pisze autorka. Należy pamiętać, że porówno nie oznacza zawsze sprawiedliwie. Każde dziecko jest inne i do każdego podchodzi się indywidualnie. Jak pozytywnie wspierać rozwój dziecka i rozpoznawać jego potrzeby, w dalszej części artykułu pisze autorka. Polecam artykuł Rodzeństwo. A teraz jeszcze o kłótniach w rodzinie, drodzy Państwo, bo o tym pisze Agnieszka Warecka. Kłótnia nie na zawołanie. Ona wierzy w swoje racje, on nie rozumie, o co jej chodzi, więc słusznie trafia go szlak. I tak z niczego robi się wielki pożar, a padających słów podczas kłótni nie da się już wykasować. Ludzie sami niszczą swoje życie. Zamiast próbować się dogadać, każdy woli ciągnąć w swoją stronę i wierzyć jedynie we własne racje. A potem dziwią się, że małżeństwa się rozpadają, że tyle niesnasek w rodzinie, albo że do pracy chodzi się jak na przysłowiowe ścięcie. Ktoś może wysunąć argument, że kłótnie są potrzebne, bo podnoszą temperaturę w związku, a wyartykułowanie oczekiwań niesie nadzieję ich spełnienia. Inni zauważają, że problemem jest nasza nieumiejętność różnienia się w sposób konstruktywny, to znaczy z poszanowaniem prawa drugiej osoby do odmiennego zdania. Kłótnia nie na zawołanie. Nie krytykuj, nie narzucaj zdania, nie wypominaj. Życie ci poświęciłem, a ty tak mi się odpłacasz? Człowiek wszystko oddał dzieciom, a sam na stare lata? To przykłady bezinteresownej służby, która po czasie doczekała się wypomnienia. Można by mnożyć w nieskończoność. A gdzie w tym miejsce na bezinteresowność? Koronna zasada społecznego współżycia uczy, aby dawne winy wybaczyć i okryć je całunem zapomnienia. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, bo jak na przykład wybaczyć zdradę? Wybaczyć może jeszcze się da, ale zapomnieć? Mowy nie ma, bo jak zdradziłeś, to będziesz zawsze zdradzał, bo ty cały czas nie oszukujesz i takie tam. Nigdy, zawsze i cały czas potwierdza, że właśnie te wyrazy są zazwyczaj motorem dalszej kłótni. Więcej na temat w artykule Kłótnia nie na zawołanie Agnieszki Wareckiej. I w dalszej części tego tekstu dokładnie instrukcja, jak postępować w takich trudnych rozmowach, które bardzo często doprowadzają właśnie do kłótni, a tego przecież byśmy nie chcieli. Drodzy Państwo, ksiądz Paweł Siedlanowski, znany nam z miesięcznika w naszej rodzinie, tym razem poświęcił swój, właściwie napisał dwa artykuły. Jeden to rozmowa z Mariolą Toczyską, prezesem Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa, Zawsze Razem, o radości, ufności, pogodzie ducha, których można nauczyć się od osób niepełnosprawnych, o blaskach i cieniach bycia rodzicem dziecka z zespołem Downa. To bardzo ciekawa rozmowa i pouczająca, ale czy ona jest tylko dla tych, którzy mają dzieci z zespołem Downa, a może dla wszystkich, bo wszyscy możemy się z tymi dziećmi spotkać i spotykamy się na co dzień, w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. A powodem do tej rozmowy stał się artykuł księdza Siedlanowskiego, Gorszy sort. Od jakiegoś czasu ulice większych miast wypełniają krzykacze dowodzący, iż są Polakami gorszego sortu. W hałaśliwy, cyniczny sposób bronią demokracji, domagając się równości i poszanowania praw wszystkich obywateli. Obawiam się jednak, że nie wszystkich, pisze ksiądz Paweł Siedlanowski. Jednym z ulubionych przekazów KOD-u jest sugerowanie, iż rządzący dzielą Polaków na lepszych i gorszych. Nalepki z deklaracją "Jestem gorszego sortu" zrobiły furorę na manifestacjach obrońców demokracji, wpisując się w paskudną manipulację. Mniejsza o to. Nikt nie chce być zaliczany do pośredniejszego gatunku. Przesłanie o braterstwie i równości wpisane jest organicznie w Ewangelię. O tym samym mówili oświeceniowi racjonaliści. Słynne liberty, égalité, fraternité, niosąc na rewolucyjnych sztandarach. Wreszcie brak jakichkolwiek sortów zakłada demokracja, przyznająca wszystkim takie samo prawo do życia, samostanowienia o sobie, sprawowania władzy poprzez wybranych przedstawicieli, wolnego wyrażania opinii i tym podobne. Problem jednak w tym, że to podłe kłamstwo. Te same narody, które szczycą się demokratycznym porządkiem w imię uchwalonego przez siebie prawa, dzielą skutecznie swoich obywateli na lepszych i gorszych, łącznie z odmową tym drugim prawa do życia. Wystarczy na przykład, że na etapie prenatalnym w jednej z 23 par chromosomów, które każdy z nas posiada w DNA, pojawi się trzeci chromosom w 21 parze, tak zwany zespół Downa, który jest efektem powyższych komplikacji, stanowi w opinii powszechnie uważanej za kompromisową ustawy wystarczający pretekst, aby zabić dziecko. Ups, to znaczy eksterminować produkt zapłodnienia, jak to mądrze tłumaczył w internecie znany lekarz ginekolog. Także w Polsce podlejszego sortu są istoty ludzkie powstałe podczas procedury zapłodnienia in vitro. Tylko wyselekcjonowane otrzymują prawo do życia, reszta wędruje do zamrażarki. Nie mają go również dzieci poczęte w wyniku gwałtu i te, u których podejrzewa się nieuleczalną chorobę, deformację psychiczną. Są gorsze, niepożądane, mogłyby skomplikować życie rodzicom, przypominać o traumatycznym doświadczeniu, zeszpecić sielankowy obraz pięknej rodzinki. Więcej na ten temat ksiądz Paweł Siedlanowski w swoim felietonie, a potem rozmowa Świat, w którym ludzie są dobrzy, o dzieciach z zespołem Downa i ludziach, którzy z nimi pracują, o ich rodzicach i o problemach, które się zmagają, ale o szczęściu, które te dzieci im dają. Wspaniała rozmowa i wspaniały artykuł księdza Siedlanowskiego. Naprawdę warto przeczytać. To nie tylko dla tych, którzy mają dzieci z zespołem Downa. Drodzy Państwo, w rodzinach mamy różne kłopoty i problemy, między innymi prawne. I jak zawsze prawnik radzi, czyli Andrzej Zendel, adwokat, podsyła nam gorące tematy, które są dla nas ważne. Tym razem pisze o ubezpieczeniach, wokół ubezpieczeń. W trakcie powodzi w 1997 roku ówczesny premier polskiego rządu zasugerował, że gdyby powodzianie ubezpieczyli się przed kataklizmem, straty majątkowe byłyby mniejsze. W krótkim czasie na skutek przebranych wyborów stracił swoje stanowisko. Jednak gdy nastąpi przykre zdarzenie losowe, możemy rzeczywiście wszystko stracić. Warto zatem przyjrzeć się umowie ubezpieczenia, zwłaszcza w aspekcie jej różnorodnego zastosowania. Te umowy są coraz bardziej skomplikowane, drodzy Państwo. Ubezpieczyciele dbają o to, by zabezpieczyć również swoje interesy, nie tylko interesu ubezpieczonego. Jak czytać te umowy, a przede wszystkim jak sobie z nimi radzić i jak dobrze wybrać ubezpieczyciela. O tym Andrzej Zendel w artykule Wokół ubezpieczeń. I kuchnia, drodzy Państwo, kuchnia, a właściwie to, co w kuchni możemy znaleźć i wykorzystać. Co lubi nasz mózg? Zastanawia się Agnieszka Kin, a właściwie nie zastanawia, a stwierdza. Mózg jest centralną stacją dowodzenia o bardzo skomplikowanej strukturze. Odbiera wszelkie informacje, bodźce z otaczającego nas świata, przetwarza je, magazynuje w pamięci, potrafi się uczyć, wyciągać wnioski i tworzyć. Niby to wszystko oczywiste. Ale jak nasza dieta codzienna, czyli to, co jemy, wpływa na funkcjonowanie naszej centrali, jaką jest mózg, o tym w artykule Co lubi mózg, a przede wszystkim co mamy jeść, żeby nasz mózg dobrze funkcjonował. Z kolei Zbigniew Tomasz Nowak pisze o lekach na reumatyzm, które znajdziemy na majowej łące, bo już kwitną zioła, no niestety cierpią z tego powodu alergicy, ale z kolei inni, którzy mogą zbierać zioła, powinni to robić, bo apteka Pana Boga podsyła nam na przykład różnego rodzaju ziółka, które są tutaj opisane, między innymi pokrzywa, która to z kolei doskonale wpływa na nasze zdrowie. I przy tej okazji, tego artykułu przejdę już do książek, które chcę Państwu dzisiaj polecić, a jedną z nich jest właśnie książka pana Zbigniewa Nowaka, Pokrzywa, nadzwyczajny lek. Doskonały poradnik zielarski, który opisuje nadzwyczajną siłę leczniczą pokrzywy. I teraz, drodzy Państwo, na co ta pokrzywa może pomagać? Autor pisze tutaj, że kuracje pokrzywą pomagają osobom cierpiącym na przykład na kamicę nerkową, na artretyzm, na anemię, na alergię czy przerost prostaty. Pokrzywa jest także skutecznym lekiem oczyszczającym organizm z toksyn, z kwasu moczowego, pomaga w pracy nerek, wzmacnia kości i układ odpornościowy organizmu, przyspiesza gojenie się ran i łagodzący przykry zapach potu. Pokrzywa, którą kojarzymy z tym, że można się poparzyć, jest do jedzenia, drodzy Państwo. Ja sądziłem, że może jak ktoś naje się pokrzywy, to będzie miał wyparzony język, ale okazuje się, że nie. Tu w tej kwestii nic się nie zmieni, natomiast dużo może się zmienić w kwestii naszego zdrowia. Natura leczy. Z apteki Pana Boga, pan Zbigniew Nowak, pokrzywa nadzwyczajny lek. Inne książki, które warto polecić, to na przykład Komputer i Internet dla seniorów. To poradnik dla ludzi, którzy boją się komputera, a dzisiaj przecież ludzie starsi chętnie sięgnęliby do tego narzędzia, by na przykład skomunikować się z kimś, kto jest daleko, kogo można zobaczyć i z kim można porozmawiać właśnie przy pomocy komputera i internetu. Jak posługiwać się tym narzędziem, które nie jest takie skomplikowane, jakby się mogło wydawać? O tym w książce Komputer i Internet dla seniorów. Nie gruba książka napisana prostym, przyjaznym językiem. Dużo ilustracji pokazujących ekran komputera i co tam trzeba zrobić. Naprawdę polecam, warto, nawet jako prezent dla tych, którzy mają imieniny, urodziny starszych ludzi, którzy boją się komputera. A propos prezentów, drodzy Państwo, czas pierwszych komunii, dobra książka, piękna pamiątka Komunii Świętej, to są prezenty, Pismo Święte, to są wartościowe prezenty, warto o tym pomyśleć już teraz, bo komunie już się zaczęły, a to ściganie się z prezentami bogatymi, a niekoniecznie racjonalnymi, tak bym to nazwał delikatnie, trwa, więc polecam dobrą książkę. Chrześcijaństwo, 1050 lat historii, to takie kompendium naszej historii od chrztu do czasów współczesnych. Piękne zdjęcia, zwłaszcza te dotyczące historii współczesnej i osoby świętego Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego i wielu innych dostojników Kościoła, ale też miejsca kultu religijnego w Polsce. Naprawdę pięknie ilustrowana książka i nie gruba, w pigułce właściwie opisana historia od 1966 roku do czasów współczesnych. To dla młodych, ale i dla dorosłych. I chcę Państwu powiedzieć jeszcze o jednej publikacji, która ukaże się 18 maja, tak, w dniu konsekracji świątyni pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Będzie to płyta kompaktowa, pamiątka konsekracji tej świątyni, na której znajdą się utwory w wykonaniu zespołu artystycznego, reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. 20 pieśni patriotyczno-religijnych, takich jak Gaudemater Polonia, Bogurodzica, Rota, Pierwsza Kadrowa, Marsz Sybiraków, Czerwone Maki na Monte Cassino i wiele, wiele innych. A ta płyta jest tylko dodatkiem, drodzy Państwo, do książeczki, do pięknej książeczki, która zawiera zdjęcia z tej świątyni, jeszcze nieukończonej, ale pokazująca osoby, które związane są z tą świątynią, tworzyły ją, budowały. Pokazuje zdjęcia wszystkich ojców z radia, sióstr. No, ojcu dyrektorze, wiadomo, trzeba wspomnieć, ale też i nie trzeba, bo to jest oczywiste. Kardynał Grocholewski, inni kardynałowie, biskupi. Bardzo ciekawa publikacja, a przede wszystkim niektóre najpiękniejsze miejsca i dzieła sztuki, jakie w tej świątyni można znaleźć. W czasie, w dniu konsekracji będzie można zobaczyć tę świątynię, ale zdjęcia, które tam są, no niekoniecznie każdy zdąży, zdoła zrobić takie zdjęcia, bo świątynia będzie pełna ludzi i oczywiście wszyscy będą chcieli ją obejrzeć, do czego gorąco zachęcamy. Spotkajmy się 18 maja w Toruniu, a pamiątkę będzie można zabrać ze sobą. Drodzy Państwo, wychodząc naprzeciw życzeniom słuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam. Przypomnę tylko, że Fundacja Nasza Przyszłość przygotowuje nagrania archiwalnych audycji radia i telewizji. Wybrane nagrania, bo nie wszystko można nagrać. Tylko to, co produkuje Telewizja Trwam i Radio Maryja. Innych programów nie, czyli watykańskich, czy transmitowanych z Telewizji Polskiej i tym podobnych. Więcej na stronie Fundacji Nasza Przyszłość. Zachęcam Państwa do tego, zachęcam do lektury miesięcznika w naszej rodzinie i do czytania dobrych książek, by być mądrzejszym, mądrym i przede wszystkim oczytanym i móc zabierać głos, szczególnie w sprawach trudnych i kontrowersyjnych. Dziękuję za spotkanie w dzisiejszej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Szymonie. Przypomnę, że w audycji Czytać, aby być mądrym gościliśmy, w sumie gospodarzem był i prowadzącym tą audycję, pan Szymon Cieślar, redaktor naczelny miesięcznika w naszej rodzinie.